Strefa komentarzy.
9 minut po 11 właśnie mamy na zegarze. Czas na strefę komentarzy. Witam Państwa, Andrzej Urbański. I witam również naszych dzisiejszych komentatorów. W studiu Radia Gdańsk są z nami Leszek Pochroń-Frankowski, przedsiębiorca, żeglarz, inicjator akcji społecznych, prezes Fundacji Jack Strong. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Piotr Piotrowski, dziennikarz i wykładowca, redaktor Gościa Niedzielnego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I Bartosz Tobiński, prezenter, dziennikarz Telewizji Polskiej Gdańsk. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam ciebie, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
No brakuje z nami kobiety. Następnym razem się poprawimy, ale mam nadzieję, że panie się nie obrażą. Tematy trochę takie będą techniczne też, między innymi. Od protestu taksówkarzy chciałbym zacząć dzisiejsze komentarze. No bo, drodzy państwo, wszyscy od czasu do czasu korzystamy właśnie z taksówek. Czy tak jest u panów? Korzystacie z taksówek?
Tak zdarza się, że korzystamy z taksówek. Korzystamy, ja mogę powiedzieć, że korzystam w Polsce, ale też będąc za granicą.
O, dobra.
Ja korzystam bardzo często, nieomalże w każdym tygodniu z tego rodzaju transportu.
To zobaczymy jeszcze, czy...
A ja nie.
O, a Piotr Piotrowski
ja sporadycznie.
Nie. No dobrze, ale na pewno wiecie, że taksówkarze szykują ogólnopolski protest, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pasażerów. Mam nadzieję, że to dotarło do was również. Przygotowane postulaty zostaną przedstawione m.in. prezydentowi, marszałkowi Sejmu, lokalnym samorządowcom. 16 października to jest ta data. Należy się przygotować na utrudnienia w ruchu w wielu największych miastach w Polsce. W Gdańsku pewnie też będzie problem. Jak myślicie, że mamy problem w ogóle z taksówkami? Czy to jest coś, co stanowi jakiś kłopot?
Jeżeli mogę odpowiedzieć, ja takiego problemu, gdy mam na myśli korzystanie, to osobiście nie mam, bo korzystam już od wielu lat z wielu różnych aplikacji pozwalające w łatwy sposób zamówić przejazd, znając z góry cenę, kierowcę, jego imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu i cenię sobie to bardzo, tak więc myślę, że ten protest jest chęcią zwrócenia na siebie uwagi i być może próby właśnie może zawalczenia z aplikacjami, mam więc na myśli te tradycyjne korporacje, ale odpowiadając, to ja problemu takiego nie posiadam.
No to posłuchajmy, co na ten temat Bartosz Tobiński ma.
Ja myślę, że teraz moglibyśmy posłuchać kierowców taksówek nie będących w korporacjach związanych z aplikacjami. To już ponad 10 lat, kiedy pierwsza aplikacja, ta najpopularniejsza chyba na świecie, funkcjonuje w Polsce. Weszła najpierw chyba do Warszawy, potem krok po kroku do większych miast w Polsce. I to zmieniło rynek i tak naprawdę co jakiś czas pojawiają się głosy kierowców taksówek z tych takich tradycyjnych korporacji, które my znamy od lat, o tym, że nie jest to fair. No i tu teraz moglibyśmy zacząć oceniać, czy mają rację, czy nie mają racji. A teraz wydaje mi się, że to jest po prostu moment, kiedy oni chcą, aby ten głos wybrzmiał w sytuacji też i nowej politycznej, kiedy jest nowy prezydent, bo przecież oni zapowiadają właśnie, że między innymi do prezydenta będą składać swoje wnioski.
No dobrze, a co na ten temat Piotr Piotrowski, który nie jeździ taksówkami, ale jednak jakieś swoje zdanie ma.
Ale jestem fanem jak najbardziej postępu technologicznego. Zresztą o tym też prowadzę zajęcia o nowoczesnych mediach i wielokrotnie na ten temat żeśmy rozmawiali. Wydaje mi się, że to jest tak trochę jak sytuacja sprzed setek lat, kiedy wprowadzono różnego rodzaju innowacje, to zaraz się budziła jakaś grupa, która niespecjalnie była zadowolona, bo coś się zmieniało i tak dalej. No niestety tej cyfrowej rewolucji się nie da już na tyle cofnąć czy powstrzymać, więc tutaj przy tej okazji jest podnoszony akurat argument ten, o którym mowa, czyli bezpieczeństwo. Faktycznie były jakieś przypadki tego typu, że coś tam się zdarzyło niezbyt fajnego w tych taksówkach, no ale to Równie dobrze może się zdarzyć na prostej drodze coś takiego.
Nie? No dobrze, główne postulaty dotyczą właśnie poprawy bezpieczeństwa, wprowadzenia egzaminów i obowiązku znajomości języka polskiego dla kierowców, okay, topografii to... również. No i sam fakt, że przecież pojawiły się również w tych aplikacjach możliwości jazdy kobiety, która prowadzi taksówkę dla innych kobiet. To też no, o czymś świadczy być może. Być może tutaj jest też jakiś problem. To bezpieczeństwo myślę, że jest numerem jeden. Panie Leszku.
Ja myślę, że to świadczy o najwyraźniej potrzebie rynku i szukaniu kolejnej aplikacji w aplikacji, która powoduje, że klienci zechcą wybrać tą formę. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę zaskoczony za każdym razem, kiedy próbuję zamówić zwykły przejazd, bo to mi się zdarza w sytuacjach, mogę je wymienić, takich kiedy bardzo wcześnie rano trzeba złapać taksówkę na samolot, więc wolę ją zamówić dzień wcześniej na określoną godzinę, w której z gdańskich korporacji wszystkie je znamy, są od lat te same, albo jak jadę na jakieś ważne spotkanie i jest tak, że trzeba pierw wyczekać na linii swoje, oczywiście w aplikacji też ten przejazd, zamówienie przez czasem trwa, ale zdarza się, że po prostu nie ma samochodu w korporacji tradycyjnej, więc z jakichś też przyczyn ilość osób, które w tym zawodzie są, ilość tych kierowców, albo znajduje inne miejsce, albo właśnie też z jakichś powodów przechodzą do aplikacji, która być może nie potrzebując dużego zaplecza też biurowego i administracyjnego jako przedsiębiorstwo w tym rozumieniu, może jest tańsze i może ci kierowcy mają tam lepiej.
Czy tempo przyjazdu jest najważniejsze akurat w tym kontekście? Tak myślę, bo mówimy tu z jednej strony o bezpieczeństwie, z drugiej strony o szybkości. Ja mam wrażenie, słyszałem też takie opinie, że kierowcy taksówek jeżdżą bardzo, bardzo szybko i często niebezpiecznie. Jak to jest?
Ja nie chcę akurat mówić, czy to jest najważniejsze w moim odczuciu. Na wszystkie te nasze wybory skłania się kilka czynników. Z pewnością to będzie czas przyjazdu, jakość pojazdu i bezpieczeństwo, no ale na samym końcu cena i myślę, że mimo wszystko klienci zwracają uwagę na to, jeżeli cena jest znana wcześniej, jest bardzo często 2-3 razy niższa z jakichś powodów, to świadomie godzimy się na jazdę z osobą, która jest z innego kraju, która może nie zna języka i opiera się tylko na mapie wyświetlonej na jego urządzeniu w samochodzie, na jego telefonie i nie mamy z nim tej rozmowy, którą często miewamy w taksówce, ale mi akurat to nie przeszkadza. Cieszę się z przewidywalności systemu i uważam, że fajnie by było, gdyby powstał polski przewoźnik albo lokalny przewoźnik, który mógłby też w odpowiedni sposób się zareklamować i w nowoczesny sposób, nowoczesną formą, nową technologią przyciągał swoich klientów i był właśnie konkurencyjny na zmieniającym się rynku, a nie próbujący konkurencyjność zwalczać właśnie protestem, bo mimo wszystko taki protest i zakorkowane ulice ostatecznie wśród użytkowników dróg, mieszkańców mają negatywny wpływ na postrzeganie danej grupy, która te utrudnienie w mieście i tą blokadę planuje zrobić.
Bartek, to
kluczowa jest chyba gwarancja. Gwarancja tego, że ja dotrę o tej 3:30, kiedy powinienem wyjechać, tak jak wspomniałeś, na lotnisko, że ja dotrę o tej godzinie. Niejednokrotnie zresztą jest tak, że wsiadasz do taksówki i nie wiesz tak naprawdę, co to jest za taksówka, bo to jest kierowca, który posiada 2 albo 3 smartfony, a jednocześnie jest obrandowany i w zależności od potrzeby on w tym momencie jedzie dla korporacji takiej tradycyjnej albo dla korporacji aplikacyjnej, tak to nazwijmy. Zresztą należy chyba wspomnieć, że przecież w 2020 roku wprowadzono ustawę Lex Uber, tak się popularnie nazywa tę ustawę i te przepisy weszły w ubiegłym roku. Dotyczyły obowiązkowego polskiego prawa jazdy, weryfikacji dokumentów i możliwości blokowania aplikacji przez Urząd Inspekcji Transportu Drogowego. Czy kluczowe jest w tym momencie egzamin z topografii, kiedy dzisiaj wszyscy jeżdżą na aplikacje? No tutaj na pewno głosy będą podzielone, ale wydaje mi się, że nawet ten kierowca... Ważne jest oczywiście, żeby kierowca był, żeby z kierowcą można było się skomunikować w języku obowiązującym w danym kraju i tak przeważnie jest w krajach, w których ja nawet korzystałem z telefonów na aplikacje. Telefonów, taksówek na aplikacje. Natomiast no, przypomnijmy sobie, chyba to był kwiecień tego roku, kiedy kierowcy na aplikacje protestowali, bo oni też nie są zadowoleni z tego, jak te dwie najważniejsze firmy na rynku rozliczają się z nimi.
Im i ile też, procent, coraz więcej procent muszą oddawać.
Jaka prowizja jest,
30% prowizji tak, jaka prowizja do tego jest, samochody i tak
jaka
dalej,
prowizja
tak
jest pobierana, a koszty życia wiemy, że one nie tanieją. Może cena paliwa jest na w miarę stabilnym.
Również mówi się o tym, że na przykład policja zatrzymuje kierowcę taksówki. Okazuje się, że kierowcą jest osoba, która nie jest z tego identyfikatora. Jeździ kilka osób na jednej taksówce.
Weryfikowanie
tak, trudne jest właśnie. Znaczy pewne regulacje jednak chyba powinny być, bo to trochę wymyka się spod kontroli.
Piotr Nie, no Petrowski. Oczywiście. No, chodzi o to, żeby to było też prowadzone w taki przejrzysty i uczciwy sposób, a nie tak jak tutaj właśnie podaliście te przykłady, o których mowa. Myślę, że to by było clue tego protestu, ale nie to, o czym też mówił Bartek, czyli no, każdy z nas dzisiaj jeździ już, ja przynajmniej od kilku lat jeżdżę na jedną z aplikacji z mapami i świetnie to wychodzi, jeśli chodzi o poruszanie się po mieście.
A nie zdarzyło się wam, panowie, że jechaliście na aplikację i wjechaliście zupełnie w inne miejsce, które chcieliście, więc to tak...
Potem się okazało, że trzeba iść na piechotę.
A rozumiem, że język, brak języka polskiego i komunikacja tutaj nie stanowi jakiegoś kłopotu, tak? Dla was? Czy to jest jednak problem w braku
Nie, no myślę, że w jakimś takim...
komunikacji z kierowcą.
Podstawy topografii i to podstawy języka no, powinny być znane, tak? Ale nie egzamin z topografii, który pamiętajmy kiedyś kierowcy przychodzili, że proszę mi wskazać, gdzie
ja jest. Myślę, że egzamin z topografii miasta to już w ogóle nie jest potrzebny dziś, bo jest to wszystko w mapie i Google Maps nas zaprowadzi, choć pewnie nie wiem, czy to należy egzaminować. Ja bym poparł tą tezę regulacji, aby było wiadomo, czy ten kierowca ma prawo jazdy, żeby policja to mogła sprawdzać, żeby on był odpowiednio oznaczony i żeby przede wszystkim ci przewoźnicy płacili odpowiednie do swojego PKD podatki.
No jeszcze tam się pojawia, drodzy panowie, organizatorzy akcji wskazują, że praca taksówkarza nie może być azylem dla potencjalnych przestępców. To oznacza, że tu gdzieś się też się chowają ci, którzy gdzieś w swoich krajach no, na bakier z prawem są i tu się okazuje, że mogą na przykład jeździć taksówką.
Ja myślę, że, przepraszam, pozwolę sobie odpowiedzieć, to być może wynika z tego, że największy kontakt mamy z obcokrajowcami w Polsce, właśnie w tychże aplikacjach, tych przejazdach, no bo to jest bezpośrednia relacja i paręnaście minut z człowiekiem sam na sam, kiedy możemy się na tym zastanowić. Myślę, że nie widzimy tych osób na kuchni, w restauracjach, w których jemy, na zapleczach hoteli, w których nocujemy, na budowach, które się odbywają, czy w innych miejscach, gdzie znajdują oni pracę. Także nie powiedziałbym, że akurat kierowcy to będą osoby, które z innych krajów przyjechały do Europy, do Polski, bo przed czymś uciekają, czy się ukrywają. Myślę, że to się rozkłada na wszystkie zawody mniej więcej porówno tego typu i to być może jest właśnie argument, który raczej skupia uwagę i sieje niepokój wśród odbiorców, niepokój, który próbują nam powierzyć właśnie ci protestujący.
No dobrze, panowie, myślę, że będziemy obserwować sytuację, ona na pewno będzie rozwojowa.
Już
będziemy
wiemy, się które ulice będą zamknięte, zablokowane?
Jeszcze nie, ale no, musimy tego dnia na pewno uzbroić się w cierpliwość, drodzy państwo. Przejdźmy do drugiego tematu, trochę łagodniejszego. Nauczyciel roku został wybrany, na pewno ten temat jest wam też bliski. Agnieszka Kopacz uczy języka polskiego i informatyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Sopocie. Wygrała w tym roku. Jest najlepszą nauczycielką, nauczycielem właśnie tego 2025 roku. Gratulujemy oczywiście pani Agnieszce Kopacz. Ja tak się zastanawiam, panowie chodziliście również do szkół, różnych nauczycieli mieliście. Jutro Dzień Nauczyciela, z tego co jest mi wiadomo, więc na pewno będziemy ich wspominać. Jak myślicie, na czym polega fenomen niektórych osób, że one wygrywają? Akurat w tym przypadku właśnie i polonistka, i nauczycielka informatyki, więc takie dwa różne, można powiedzieć,
środowiska. To w ogóle ciekawe, humanistka, prawda? Ucząca informatyki.
I kapitalnie odbierana przez uczniów. Jak myślicie, z czego to się bierze w ogóle, że nauczyciel jeden jest dobry, drugi jest trochę słabszy?
A odpowiedzmy sobie na pytanie, których nauczycieli dzisiaj wspominamy i pamiętamy. Chyba tych najbardziej wymagających.
A to często tak się zdarza.
Ale też takich, którzy mieli coś nam do przekazania.
Wymagający.
Okay. Panie Leszku, a pan?
I od zajęć sportowych.
No tak.
To szczególnie panowie lubią techniczne i od zajęć sportowych, bo wtedy był największy luz. No ale właśnie, jak zrobić, żeby było i miło, i sympatycznie, a jednocześnie chciało się uczyć? Czy to w ogóle jest możliwe?
Pewnie, że jest. Wiesz co, mi się wydaje, Andrzeju, że to polega na tym, że po prostu ktoś się rodzi nauczycielem i no nie można, jakby oczywiście można się tego nauczyć jak każdego innego zawodu, ale jednak to trzeba lubić. No,
mówię, rodzi się, ale bez kształcenia to nic nie wyjdzie. Znaczy musi się chcieć uczyć, musi chcieć się rozwijać. Pani Agnieszka ma dwa doktoraty, poszerza swoją wiedzę, ma jakieś zainteresowania własne, dzieli się nimi z uczniami. Czy to jest takie właśnie, bo dzisiaj często mówi się albo źle, albo dobrze o nauczycielach?
Ja uważam, że w każdym zawodzie, albo w większości zawodów, już z pewnością w zawodzie nauczyciela, wykładowcy akademickiego, są osoby, które mają do tego pewnego rodzaju dar, uwarunkowania, powołanie, i to kształcenie pedagogiczne jest czymś, co powoduje, że mają taki drive i wielką satysfakcję, i jeśli spotyka to się z dobrym odbiorem uczniów, no to tylko może nakręcać taką osobę do kolejnych tego rodzaju, czy różnego rodzaju inicjatyw, i cieszę się, że jest taka nagroda, że ona trafiła do osoby nauczyciel roku, do osoby tutaj z Trójmiasta, z Sopotu, i też odwdzięczamy się taką nagrodą osobom, które bardzo często poświęcają swój czas po pracy, po południa, wieczory, często weekendy, żeby inspirować młodych ludzi do ciekawych rzeczy i kształcić ich w odpowiednim kierunku, czyli tym, czym zawsze nauczyciel był w przeszłości, jest i mam nadzieję, że będzie.
Ja zanim oddam redaktorowi Bartkowi głos, to powiem i przypomnę, co mówiła pani Agnieszka Kopacz, otrzymując tę nagrodę. Podkreślała, że w centrum szkoły są przede wszystkim uczniowie, wokół których powinno się tworzyć przyjazną szkołę, która wymaga mądrze. Czy wy przeszliście przez szkołę, która wymagała mądrze, i byli nauczyciele, którzy chcieli się wam, z wami dzielić wiedzą? Bo to myślę, że też jest...
Ja myślę, że przede wszystkim to oczywiście zależy od człowieka, którym jest nauczyciel, ale zależy też od tej społeczności dookoła, w którym funkcjonuje nauczyciel. Świetną rozmowę usłyszałem z panią Agnieszką na antenie Telewizji Gdańsk. To tak
polecamy.
Z której między innymi dowiedziałem się, że pani Agnieszka, mieszkająca w Pruszczu Gdańskim, codziennie jeździ do Sopotu, do szkoły. Do Sopotu, który w ostatnich latach to już drugi nauczyciel roku z tego miasta. Z czegoś to wynika, skoro...
I chce jej się jechać z Pruszcza Gdańskiego.
Chce jej się jechać, chociaż mogłaby uczyć w Ogólniaku, w Pruszczu, czy nawet w bliższym Gdańsku. Natomiast... To musi być kwestia klimatu i takich możliwości, które nauczyciel, który chce kreować pewne rzeczy, nie być tylko i wyłącznie w ramach tego programu nauczania, który czasami nie pozwala na zbyt wiele, że ten nauczyciel może rozwijać to, co chciałby, wraz ze swoimi uczniami, którzy to doceniają. Bardzo ciekawą zdanie wypowiedziała podczas tego wywiadu, że nie należy obniżać wymagań wobec uczniów.
A ja tylko dodam, że pani Agnieszka uczyła w Pruszczu Gdańskim, który wspomnieliśmy, a od 7 lat uczy młodzież sopocką właśnie. Myślę, że warto pogratulować wszystkim nauczycielom, nie tylko pani Agnieszce, którym się chce, prawda? Jej się chce i jest wielu nauczycieli, których teraz pozdrawiamy, którzy na pewno ogromny wysiłek wkładają w to, żeby uczyć swoich podopiecznych. Wrócimy do tematu komentarzy za chwilę. Kilka po reklamie i po muzycznym małym takim akcenciku.
Strefa komentarzy.
I wracamy do strefy komentarzy. Przypomnę, Leszek Pochroń-Frankowski, Piotr Piotrowski i Bartosz Tobiński jest z nami. Rozmawiamy na tematy, które są bardzo aktualne, ale jest jedna, zakończyliśmy o nauczycielu roku 2025. Sama nauczycielka, czyli pani Agnieszka Kopacz, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy.
I gratulujemy.
Gratulujemy oczywiście. Mówiła, że była trudnym dzieckiem, ale nie tylko trudnym dzieckiem, bo Bartosz tutaj ma też jeszcze dodatkową informację. Bo
tak, o tym powiedziała na naszej antenie, że zdiagnozowano u niej autyzm i ADHD.
No właśnie, wymagająca uwagi była, a jednak spotkała nauczycieli, którzy dali jej, tak jak sama zresztą mówiła, mnóstwo uwagi, energii i swojej troski. I to, okazuje się, że
i to też daje nadzieję dla tych, którzy mają zdiagnozowane.
I Bartosz tutaj wszedł miękko w trzeci temat, który dzisiaj chciałbym też omówić, a z niego będą wynikały kolejne, o nadziei powiedział. Wczoraj Dzień Papieski, hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa święty Jan Paweł II, prorok nadziei właśnie. I o tej nadziei pewnie dużo rozmawiano. Nadzieja jest związana z wsparciem również dla młodych ludzi, którzy być może tego wsparcia nie mają, potrzebują pomocy. To są przeróżne akcje, które dają nadzieję. Jak myślicie, potrzebne są takie dni w ogóle, które wywołują trochę inną energię? Ja nie mówię tylko o tym Dniu Papieskim, tylko w ogóle dni, które wywołują taką pozytywną energię, pozytywną nadzieję.
Jasne, no przecież to nas gdzieś tam buduje, podnosi.
Jednych buduje, drugich rujnuje. Szczególnie portfele.
My w fundacji Jacka Stronga mamy taki budujący dzień w każdą sobotę, o czym chętnie powiem.
O, tak, tak. Tutaj jakbym oddał tylko głos panu Leszkowi, to on by tutaj mógł wypełnić do już przez najbliższe 20 minut, ale będzie jeszcze taka możliwość o tym budowaniu.
Pytanie, właśnie. Ile tych dni powinno być, tak? Żeby też nie przedobrzyć, ale to dobrze, że są takie akcje jak Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolne dzieci, zdolną młodzież z uboższych środowisk, tak można to nazwać. No i można powiedzieć, że częściej można by wspierać akurat te dzieci, bo to jest nadzieja na przyszłość, prawda?
No właśnie, bo ja tak chcę wrócić do tego dnia w Tokio w 1981 roku, czyli kawałek czasu, święty Jan Paweł II dzisiaj, a wówczas Jan Paweł II powiedział tak: człowiek w pewnym sensie nie może żyć bez nadziei, musi do czegoś dążyć, musi mieć cel w życiu i poczucie, że jest w stanie go osiągnąć. No właśnie, to są takie wyzwania, prawda, związane z nadzieją, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, to kompletnie nie ma tutaj znaczenia, bardziej czy jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, czy w ogóle chcemy pomagać. Panie Leszku, jak to jest z tą sobotą u pana? Ja bym chciał od razu przejść do tego wątku z Jackiem Strongiem, bo to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Setka ludzi tam za darmochę przychodzi do pana. I co?
Właśnie próbuję... Zastanawiam się, jak uchwycić to w tak krótkim czasie, co się zupełnie niechcące i nieoczekiwanie udało w Fundacji Jacka Stronga osiągnąć, bo zaczynając projekt realizację remontu zabytkowego żaglowca, który należał do Ryszarda Kuklińskiego, honorowego obywatela miasta Gdańska, o czym też warto powiedzieć, wyszliśmy z założenia, aby była to jednostka szkoleniowa dla młodzieży na wzór generała Zaruskiego, który robi fenomenalne rejsy, ale też, tak jak i w tamtej jednostce, jak i w tej, przed pływaniem należy wykonać masę roboty, żeby łódkę odbudować i wpierw sam naturalnie zacząłem się interesować, jak ona trafiła do stoczni, już tym, na czym ta odbudowa polega. Przyszło kilkoro moich kolegów.
Zapaleńców.
Zapaleńców. Powstała strona na Facebooku, grupa na Facebooku, grupa na WhatsAppie, znajomi znajomych.
I nawet nie myśleliście, że to się tak rozwinie.
I nie podejrzewałem nigdy, że rozwinie się tak silna społeczność osób zaangażowanych w ten projekt, w ten remont, którzy właśnie z różnych swoich prywatnych, indywidualnych powodów odnajdują sens, okazję do tego, aby spędzić czas z ludźmi, żeby zrobić coś pożytecznego, żeby uczestniczyć w wartościowym projekcie i wspólnie przeżyć jako grupa pewnego rodzaju doświadczenie i żeby dać wyraz, jakiego rodzaju są to osoby albo skąd one przyjeżdżają. To jest pan Marek, który gdańszczanin mieszkający w Lipsku w Niemczech, był kilkokrotnie u nas i to był pretekst przyjazdu do naszej jednostki. Są osoby z Podwarszawy, z Nieporętu, z Białegostoku, z też mające doświadczenie w remontach jednostek, wykonali swój remont, mają doświadczenie, przeszli przez to, chcą być z nami, czyli tankują swoje samochody bardzo wcześnie rano, na 8-9 są w stoczni, pracują fizycznie, szlifują, docinają drewno, można się skaleczyć, można się pobrudzić, nie jest tam ciepło, prawda? Ogólnie nie jest przyjemna taka praca fizyczna, ale jako odskocznie od swojej codzienności, moment na odłożenie telefonu, skupienie się na manualnej pracy, jak widzimy, ma wielu zwolenników i to jest coś, co tutaj u nas w Gdańsku udało się zrobić.
No ale na wybrzeżu jesteśmy, to chyba jest całkiem normalne, że interesujemy się nie tylko morzem, ale statkami, jachtami, żaglówkami itd., itd. Piotr, jak ty patrzysz w ogóle, to kompletnie
ja mam taką trochę
nie na dzisiejsze czasy chyba.
Bo pan Leszek tu powiedział o Zaruskim, ja w ogóle pracowałem przy tym pierwszym projekcie odbudowy Zaruskiego. Pamiętam, to takim w zasadzie można trochę w konwencji cudu też mówić, bo ja na własne oczy widziałem, jak z takiego, może nie wraku, no ale z czegoś, co nie za bardzo przypominało jacht, się narodził po prostu żeglowiec, który dzisiaj no, robi tą świetną robotę w Gdańsku. Także ja tu trzymam kciuki, dopinguję, żeby to samo się udało z Jackiem Strongiem.
I pułkownik Ryszard Kukliński mówił, że chciałby, żeby to było przede wszystkim przeznaczone dla młodych ludzi. Dzisiaj patrzymy, mówiliśmy o nauczycielu roku, ale mówimy o szkole w przeddzień Dnia Nauczyciela, mówimy o wychowaniu, o edukacji. Jak ważne jest to, by właśnie dzielić się z drugim człowiekiem, dawać mu coś i bezinteresownie dawać, bo to jest dla mnie w ogóle dzisiaj mówienie o czymś bezinteresownym, o tym, że człowiek poświęca swój czas, przyjeżdża gdzieś tam z drugiego zakątka Polski za własne pieniądze, żeby pogrzebać trochę przy starej jakiejś żaglówce, no to jest niebywałe. To chyba mobilizuje, motywuje. I czy to jest w ogóle możliwe dzisiaj? Czy to jest jakiś taki abstrakt, Bartosz, jak ty patrzysz na to? Bo
ja patrzę z punktu widzenia swoich zainteresowań, ale także tych zawodowych i mogę powiedzieć, że w sobotę spędziłem kilka godzin na Zaruskim z młodzieżą, która całkiem niedawno wróciła ze Spitsbergenu. Natomiast z Laszkiem, nie będę ukrywał, znamy się i spędziłem kilka godzin, co prawda nie z papierem ściernym w dłoni, ale z mikrofonem i kamerą widziałem, jak te prace wyglądają, ile potrzeba tych prac włożyć, mimo że najprościej, można powiedzieć, no łatwiej byłoby chyba kupić coś nowego, coś gotowego, prawda, Leszku? A jednocześnie wierzę, że nie jest to takie proste, co również Leszek może potwierdzić, że żeby ten jacht odbudować. Łatwiej pewnie byłoby dla fundacji zakupić nowe, ale to jest coś nieprawdopodobnego, bo w zasadzie to można powiedzieć, że to jest taki sposób budowy jak przed 100 lat, tak? Taka stara szkutnicza robota dzisiaj już kompletnie nierealizowane.
Państwo nie widzicie tego, pan Leszek tak skromnie kiwa głową, potwierdzając to, co mówił właśnie przed chwilą Bartek, ale ja wracam do tego przesłania nadziei, o którym mówiliśmy i w kontekście Dnia Papieskiego, ale też innych wydarzeń, które się dzieją, nadzieja w tym kontekście, bo to jeszcze cały czas jest realizowane. To z tego, co ja gdzieś wyczytałem, to miało być w trzecim kwartale tego roku już zakończone, prawda?
Ja chciałem dopowiedzieć, tylko ciężko mi przerywać Bartoszowi, jako że nie mamy tu spotkania typowo politycznego, więc sobie nie przerywamy nawzajem.
Bardzo się cieszę.
I no, powiedzcie państwo, która stocznia w Europie posiada jacht Kuklińskiego z jego historią, przesłaniem, dziedzictwem, tym, co on robił, przeżył, gdzie był. Tego nie ma. To nie ma swojej ceny, nie ma to swojej wyliczalnej, materialnej wartości. To jest coś, tak jak tego Zaruskiego, o którym pan Piotr mówił, to jest coś, co albo chcemy mieć tu w Gdańsku i będziemy mieli, albo będziemy kupywać tylko nowe rzeczy, bo łatwiej jest kupić nową jednostkę, ale ona nie niesie za sobą tej historii, nie kształtuje w moim odczuciu nas jako tej społeczności i lokalnej, i krajowej. I to jest poza remontem ta ciężka fizyczna praca, która ma na celu i przypomnienie szkutnictwa drewnianego, tradycyjnego tu na Pomorzu, i postaci, i historii, którą ma za sobą, i też testamentu, z którym tą łódkę kupiliśmy, o czym mówił pan redaktor, więc jest to jednostka, która ma służyć wychowaniu morskiemu w duchu żołnierskiej dyscypliny, patriotyzmu, i tego chciał był właściciel. Tak ją przekazał swoim spadkobiercom i w takim też duchu my tą łódkę otrzymaliśmy w pewnego rodzaju spadku i w tym kontekście prowadzimy właśnie ten remont.
Strażnik Poranka, przypominam, tak nazywa się.
Bardzo ładna nazwa.
Prawda? I to mam nadzieję, że uda wam się skończyć to w 60. rocznicę wodowania tej jednostki. Nawet jak wam się nie skończy w 60., to nie ma to tak naprawdę znaczenia. Ważne, żebyście zakończyli i żeby ona służyła, bo to jest chyba cel główny, prawda? Żeby ona służyła ludziom
to
młodym.
To ja muszę dopowiedzieć, ta 60. rocznica wypada w tym roku i mieliśmy w zeszłym roku takie bardzo ambitne założenie, ale jednak mierzymy się z materią, która jest trudna w obróbce, bo i nie ma ludzi, którzy tą pracę umieją wykonać, więc my również odtwarzamy, czy przypominamy o zawodzie szkutnika, no ale też jest to bardzo kosztowna nasza praca, mimo że w fundacji nikt nie pracuje, nikt nie pobiera wynagrodzenia za administrowanie całą tą organizacją, tylko wszystkie środki przeznaczone są bezpośrednio na remont albo na pozyskiwanie funduszy, albo na prowadzenie rejsów dla młodzieży, które już teraz robimy na innych jednostkach. To jest to bardzo kosztowne. Wspiera nas w tym kilkanaście samorządów województwa pomorskiego, więc jest to projekt wojewódzki, tutaj polskiego wybrzeża, również z patronatem pana marszałka, pani prezydent, tutaj szerokiego grona samorządowego plus przedsiębiorców z wybrzeża. Dzięki temu to jest możliwe. Remont na pewno będzie zakończony, jestem o tym przekonany. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku będziemy już na wykończeniu tej jednostki. Pewnie próby już w wodzie będziemy organizować. Także zachęcam do śledzenia działań fundacji. Zachęcam do przyłączenia się do nas poprzez naszego Facebooka, social media. Można umówić się na wolontariat, przyjść do stoczni i zobaczyć to na własne oczy.
No oczywiście zachęcamy do wolontariatu, bo wolontariat wywołuje zupełnie inną energię. Jakbym tutaj znowu wypuścił Piotra, to on o wolontariacie jest w stanie powiedzieć, mówić godzinami. To może następnym razem. Chciałbym teraz tak znowu łagodnie wejść w coś, co znowu jest związane z nadzieją, szczególnie narodu ukraińskiego. Tydzień Ukraiński w Gdańsku właśnie trwa. Jak panowie postrzegacie, jak zmienia się wsparcie dla Ukraińców w dniu dzisiejszym, w tych tygodniach, w tych miesiącach i jak to będzie w perspektywie najbliższej? Piotr Piotrowski może.
Zależy o co pytasz, bo jeżeli pytasz o wspieranie tego wysiłku wojennego, no to, to się dzieje cały czas.
Ja nie
czas.
Chcę wejść w ten, taki, tą płaszczyznę, okay. która dotyczy ministrów i premierów i rządów, tylko wejść na taki poziom społeczny, jak odbieramy jako społeczeństwo. Wiadomo, że otworzyliśmy swoje serca, domy na samym początku, teraz to się wszystko gdzieś tam zmienia i jak
zmienia,
to się, w jakim kierunku to idzie?
Jestem dobrej myśli, nie mamy takiej sytuacji, żebyśmy jakoś tam specjalnie zmienili ten nasz front w podejściu. Myślę, że te osoby, które tu z nami zamieszkały, to już można tak powiedzieć, w pewien sposób wrosły w ten nasz krajobraz. One są między nami, to szczególnie widać wieczorem, jak się pójdzie na wieczorne zakupy, słychać ten język w sklepach. Myślę, że jest to jakby taki stan, który niewiele zmieni. Oczywiście mieliśmy różne dyskusje o tym, czy w pewien sposób ich Ukraińców dotować jakimiś tam świadczeniami społecznymi. Myślę, że w obecnej sytuacji to zasadniczo nic się nie zmieniło, więc jest jakby taki konstans, tak a to
jednak,
odbieram.
A jednak badania, zanim oddałem głos pozostałym naszym komentatorom, około 61% badanych przyznało, że zna jakiegoś Ukraińca, Ukrainkę, 47%, że regularnie śledzi informacje o tym kraju, ale już tylko 13% badanych miało ukraińskiego przyjaciela. Do tego 11% mówiło, że ma przyjaciół, znajomych na Ukrainie. Czyli coraz mniej. Jak myślicie, to ma jakieś znaczenie w odbiorze takim?
Bardzo najlepszym proszę. Przyjacielem mojego syna z klasy jest Iwan. Już samo imię wskazuje, że jest to Ukrainiec. Ja czego bym sobie nie życzył, to polityków, którzy wykorzystują grę, tragedią ukraińską. Ponad 1300 dni wojny, końca nie widać. Widać natomiast zmiany w polskim prawie, bo to w marcu przyszłego roku zmienią się przepisy dotyczące tej tymczasowej ochrony. Natomiast to, co powiedział Piotr, wielu Ukraińców zasymilowało się już w naszym społeczeństwie i powinni być traktowani z czasem po prostu tak jak Polacy. Nie powinniśmy im utrudniać życia, bo wyobraźmy sobie, że zabrakłoby ich u nas. No, możemy sobie odpowiedzieć na pytania. A jednocześnie, co może tak skierowane do tych, którzy krytykują, tak naprawdę w ostatnich latach nie było takiego momentu, żeby zastanowić się, słuchajcie, ze strony wschodniej grozi nam coś poważnego. Co by się wydarzyło, gdyby faktycznie armia rosyjska przekroczyła polską granicę? Jak bym się zachował? Może warto na to pytanie sobie odpowiedzieć i potem zastanowić się, jakie mam podejście do Ukraińców, którzy są naszymi sąsiadami.
Co mówią te badania panu, panie Leszku? Pan jeździ też nie tylko po Polsce, ale po świecie. Też obserwuje, rozmawia.
Ja obserwuję to od samego początku. Nawet miałem okazję małą cegiełkę dołożyć, bo już drugiego dnia wojny byłem w Zosinie na granicy i pomagałem zupełnie dobrowolnie osobom, które przekraczały granicę wtedy. Ja jestem jakby wielkim zwolennikiem. Myślę, że jest to duża wartość, że mamy tych ludzi w Polsce. Oni sami bardzo mocno przyczyniają się na wzrost naszego PKB. To jest bodajże 2,7%. Także te świadczenia socjalne, którymi widzę, że pewnie część osób jest zazdrosnych, albo im to się nie podoba, jak to możliwe, że dostają pieniądze, dlaczego z innego kraju, to spokojnie, oni sobie zarabiają na te pieniądze, wytwarzają produkt krajowy brutto w Polsce, jeszcze z dużą nadwyżką osób niepracujących, pobierających świadczenie jest bodajże 12% z całego ogółu mieszkańców pochodzenia ukraińskiego w Polsce. Z pewnością my nie mamy doświadczenia z innymi narodami w Polsce, bo nie mieliśmy i takiej historii i przybyszów z zagranicy jak w krajach zachodnich, więc jest to pewnego rodzaju nowość. Budzi to pewnie wątpliwości, dlatego Tydzień Ukraiński jest pewnego rodzaju obawy. Gdy jest popełnione jakieś wykroczenie, przestępstwo przez obywatela innego kraju, to od razu warto o tym mówić i ci, którzy chcą podkręcić atmosferę, to podkręcają. Na tego bym przestrzegał. A Tydzień Ukraiński, odbywający się kolejny rok w Gdańsku, jest świetnym przykładem rozmowy, asymilowania, tłumaczenia, jednoczenia, pokazywania. I też my, chociażby w Fundacji Jacka Stronga, mieliśmy takie przykłady, że robiliśmy rejsy dla dzieciaków z Ukrainy na Zaruskim, o którym tutaj mówił pan Piotr wcześniej. Tak się akurat złożyło. Byli to uczniowie, którzy jednej z gdańskich szkół się uczą. Nowi przyjechali niedawno po wojnie do Polski, mieli problem ze swoimi rówieśnikami, więc jakaś była to forma też integracji tych osób i myślę, że Tydzień Ukraiński Integracja jest niezwykle i edukacja niezwykle potrzebna, bo myślę, że gospodarczo możemy sobie bez tych przybyszów nie poradzić i nie wyobrażam sobie, żeby miało ich nie być.
Mówiliśmy o nadziei, jeszcze obiecałem, że Piotrowi oddam głos i to oddaję na sam koniec, bo akurat tak się złożyło, że popełnił razem z Jakubem Klebbą film Popiełuszko, Testament Wolności, a przed nami 19 października Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. I tylko jednym zdaniem pewnie, bo już będziemy o tym pewnie też mówić. Po co robić takie filmy, akurat ten o Popiełuszce i po co w ogóle wspominać, czy to nie jest martyrologia, czy to jest coś ważnego?
To nie jest absolutnie martyrologia, tylko to też nie jest film biograficzny. Dostaliśmy wolną rękę od Instytutu Pamięci Narodowej i zrobiliśmy film o młodych ludziach, którzy dzisiaj żyją tą nadzieją, tym nauczaniem, które ksiądz Jerzy dawał, którzy w ogóle po prostu na oczy go nie widzieli, nie poznali, nigdy nie mieli okazji zobaczyć. A jednak się interesują i ja zapraszam 24 października o godzinie 19 do auli Jana Pawła II w Oliwie na prezentację filmu i potem spotkanie.
Każdemu z panów dałem też taką przestrzeń do tego, żeby gdzieś tam zafunkcjonować, tak? By Bartek mówił o nauczycielu roku i zachęcamy do telewizji, żeby obejrzeć może tę rozmowę. Tutaj Jack Strong mocno wybrzmiał i Testament Wolności, mam nadzieję, również, choć na samym końcu i króciutko. Leszek Pochroń-Frankowski był z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i dziękuję za tą możliwość, bo muszę się przebijać z tym projektem w medialnej burzy, także zawsze będę o tym mówił.
Udało się przebić. Piotr Piotrowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim.
I Bartosz Tobieński, który mówił na początku, że się spóźni, ale był punktualny, drodzy państwo, i bardzo za to również dziękujemy.
Dziękuję również za zaproszenie.
No i cóż, minęło, a dokładnie jest za 5:12, tak jak prosiła mnie Basia Kopaczewska, która program zrealizowała. Dobrego dnia państwu życzymy. Andrzej Urbański.
Strefa komentarzy.